imię Boga, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan niech będzie z wami. Witam was, drodzy, bardzo serdecznie w trzecią niedzielę po święcie Epifanii 25 stycznia, w ostatnią niedzielę miesiąca. Na dzisiejszym niedzielnym nabożeństwie hasło tygodnia, które też już nam się wyświetliło na ekranie, jest zaczerpnięte z Ewangelii Łukasza z 3 rozdziału. Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Boga. Ten dzisiejszy poranek chcemy przeżywać razem. Jest to nabożeństwo, które współprowadzi zespół i bardzo serdecznie już teraz dziękuję wam za waszą służbę. Zachęcam, abyśmy radośnie, głośno śpiewali Panu Bogu na chwałę. A jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne, to moi drodzy, dzisiejsze nabożeństwo jest połączone z Wieczerzą Pańską, do której bardzo serdecznie zapraszam. W trakcie pieśni po liturgii wstępnej dzieci zapraszamy do sali parafialnej na specjalnie przygotowany dla nich program. To jeszcze też zapowiemy, natomiast po liturgii wstępnej dzieciaki udadzą się do sali parafialnej. A po nabożeństwie bardzo serdecznie zapraszamy, skoro to ostatnia niedziela miesiąca, na herbatkę parafialną, na to, aby wzmocnić się czymś słodkim, czymś smacznym do górnej sali parafialnej. Serdecznie wszystkich was zapraszamy. W związku z tym, że dziś 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zachęcamy do wsparcia kwesty. Wolontariusze będą dostępni przy wyjściu z kościoła po zakończeniu nabożeństwa. Serdecznie zachęcamy do wsparcia tej zbiórki. Jeszcze dziś zapraszamy na kolejne wspólne oglądanie drugiego sezonu serialu The Chosen, opowiadającego o uczniach Jezusa. Kolejne odcinki przed nami. Serdecznie zapraszamy na godzinę 17 do sali parafialnej. I moi drodzy, oczywiście, że łatwiej jest oglądać ten serial krok po kroku, natomiast jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, nie zniechęcajcie się. Każda z tych historii też może być potraktowana po prostu jako osobna inspiracja, impuls biblijny, aby zapoznać się z tym, jak twórcy przedstawiają poszczególne wydarzenia biblijne. Bardzo serdecznie wszystkich na tę projekcję zapraszamy. 17 tu w Goleszowie w sali parafialnej, drugi sezon serialu The Chosen. W przyszłym tygodniu zapraszamy na nabożeństwa do wszystkich naszych kościołów. To będzie pierwsza niedziela lutego i w ich trakcie prosimy o złożenie ofiary ołtarzowej. Informujemy, że zgodnie z paragrafem 15 punkt 2 regulaminu parafialnego zwołuje się doroczne sprawozdawcze zgromadzenie parafialne na niedzielę 15 lutego po nabożeństwie w Goleszowie. Tu nastąpiła drobna zmiana terminu w porównaniu z informacją, którą zawarliśmy w goleszowskim ewangeliku, dlatego tym bardziej, tym wyraźniej to podkreślamy. Sprawozdawcze zgromadzenie parafialne 15 lutego. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Jest to bowiem nasza odpowiedzialność, nasz przywilej troszczenia się o naszą parafię, podsumowywania tego, co w 2025 roku się wydarzyło, ale także planowaniu tego, co w tym roku przed nami się znajduje. Przypominamy, że spotkanie Koła Pań w Lesznej Górnej wyjątkowo odbędzie się w piąty czwartek miesiąca, czyli 29 stycznia o godzinie 16. Zapraszamy na kolejne spotkanie tematyczne o różnych wyznaniach chrześcijańskich. Najbliższy temat to anglikanizm, prezbiterianizm i purytanizm. Będzie omówiony w najbliższy wtorek o godzinie 18. Wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy na tradycyjne zimowisko w Istebnej już za miesiąc w dniach od 25 do 28 lutego. Zapisy w kancelarii parafialnej. Informujemy również, że organizujemy zimowisko dla młodzieży od 12 roku życia w Wiśle Jaworniku w dniach od 22 do 25 lutego. Więcej informacji i zapisy w kancelarii parafialnej. Serdecznie, serdecznie dzieciaki i młodzież do udziału w tych zimowiskach zachęcamy. Przypominamy o działającej w budynku Starej Fary książkodzielni, do której można zarówno oddawać, jak i pożyczać książki o tematyce chrześcijańskiej. Może w tym okresie zimowym, kiedy wieczorami miewamy trochę więcej czasu, kiedy niekoniecznie pogoda zachęca nas, aby wychodzić na zewnątrz, być może to dobra okazja, aby z dobrą książką spędzić czas. Serdecznie Wam to polecamy. A wszystkim jubilatom składamy serdeczne życzenia radości, zdrowia, pokoju. Niech Pan Bóg błogosławi każdy kolejny dzień życia. Do tych życzeń dołączamy również wszystkie babcie i wszystkich dziadków, którzy w minionym czasie przeżywali ważne swoje święto. Dziękujemy za Was, za to, że jesteście i chcemy też Was dalej błogosławić. Centrum Misji Ewangelizacji, Diakonat Żeński Ebenezer i Parafia Ewangelicka Augsburska w Dzięgielowie serdecznie zapraszają na drugą ogólnopolską konferencję poświęconą opiece nad seniorami pod tytułem Mózg – bezcenny dar. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę, 31 stycznia, w godzinach od 9 do 12.30 w kościele Ebenezer w Dzięgielowie. Prelekcję poprowadzi neurochirurg, lekarz medycyny Adrian Kotas. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak przebiega proces starzenia się mózgu oraz jak radzić sobie z chorobami układu nerwowego u bliskich. Koszt udziału to 50 zł. Zapisy do dzisiaj przez formularz zgłoszeniowy na stronie CME. Informujemy, że w marcu rusza profesjonalny 10-miesięczny kurs dla osób wspierających seniorów. To 100 godzin wykładów i praktyk w domu opieki pod okiem lekarzy, psychologów i duszpasterzy. Rekrutacja trwa do 5 lutego. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje na stronie CME. My bardzo serdecznie zachęcamy do tego, aby tą tematyką się zainteresować. Myślę, że coraz częściej w naszym otoczeniu, w naszych rodzinach, ale także z perspektywy parafialnej spotykamy się z seniorami, którzy potrzebują wsparcia. Często nie wiemy, zastanawiamy się, jak to robić. Musimy przełamywać różne bariery w tym względzie. Warto z takich możliwości, z takich szkoleń, konferencji korzystać. Serdecznie to polecamy. Przypominamy, że parafia w Wiśle Czarnym organizuje chrześcijański obóz technologiczny podczas ferii zimowych w województwie śląskim. Można uczestniczyć stacjonarnie, można dojeżdżać na program warsztatowo-wieczorny. Obóz w dniach od 15 do 21 lutego. Zgłoszenia na stronie internetowej nieodwracajsie.pl. Jeszcze jedna informacja. Urząd Gminy w Goleszowie informuje, że w dniach od 26 stycznia do 6 lutego będzie można odebrać decyzje podatkowe na 2026 rok oraz zawiadomienia dotyczące wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kontynuujemy cykl modlitw o parafię naszego kościoła i dziś modlimy się o parafię, która już wcześniej była wspomniana, czyli o parafię w Wiśle Czarnym. Parafia Wisła Czarne obejmuje swoim zasięgiem jedną z wiślańskich dolin. To najmniejsza z wiślańskich parafii. Liczy 396 osób. Proboszczem jest ksiądz Marek Michalik, a oprócz miejscowego kościoła nabożeństwa odbywają się także w rezydencji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Zadnim Groniu. Oprócz działalności kultowej i duszpasterskiej parafia organizuje co roku sztafetę rowerową, wspomniany chrześcijański obóz technologiczny, a od niedawna wynajmuje także apartament gościnny. Chcielibyśmy o naszych współwyznawcach w Wiśle Czarnym pamiętać dziś w trakcie nabożeństwa, ale także w całym nowym tygodniu. Tyle ogłoszeń. Zachęcam do dalszego śpiewu z zespołem.
Drodzy, czytając Ewangelię, czytając to, w jaki sposób Pan Jezus żył, co robił, nieodłączną częścią Jego działalności było sprawowanie, czynienie cudów. I o tym śpiewaliśmy teraz w piosence. On leczył chore serca, utwierdzał chromym krok, on karmił głodnych, leczył trąd, przywracał ślepym wzrok. Niesamowite cuda, coś, z czym często i sama medycyna, także i dzisiaj w XXI wieku może mieć problem. Pan Jezus czynił te cuda już 2000 lat temu. Ale drodzy, Pan Jezus nie tylko czynił cuda uzdrawiania spraw fizycznych, ale on bardzo często, gdy kogoś uzdrawiał, gdy dokonywał uzdrowienia, mówił też: są ci odpuszczone twoje grzechy. I to była rzecz, która często bardziej bulwersowała faryzeuszy, ówczesnych Żydów, niż samo uzdrowienie. Oni nie skupiali się na tym uzdrowieniu aż tak bardzo, jak na tym, że Pan Jezus odpuszczał grzechy. To było dla nich wtedy bardzo kontrowersyjne. Mówili: nie możesz, tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Ale my dzisiaj wiemy, Chrystus jest Bogiem. I tak jak śpiewaliśmy także w dzisiejszej pieśni, On może, On może, ja wiem, że On może. Ja wiem, że Jezus może dopomóc i mnie. W czym? Nie tylko w jakichś chorobach fizycznych, dolegliwościach fizycznych, ale przede wszystkim Chrystus przychodzi, żeby móc mi pomóc z moimi grzechami. Jeżeli ktoś z nas mówi sobie, że ja już tyle nagrzeszyłem, ja mam takie grzechy, że Pan Bóg mi już na pewno nie wybaczy, to śpiewaliśmy: On może. On wziął na krzyż Golgoty każdy nasz grzech. Każdy. A że wszyscy zgrzeszyli, to wziął grzechy każdego z nas. I On chce nam te grzechy wybaczać. Chce przychodzić do nas i mówić: twoje grzechy są ci odpuszczone. Idź dalej. Idź i głoś innym ludziom to odpuszczenie grzechów. Dlatego, drodzy, teraz chciejmy w tej nadziei odpuszczenia grzechów, tego, że Pan Bóg jest z nami, że On nas kocha i nie chce nas zostawiać samym sobie, stańmy teraz przed Jego obliczem i tak się razem spowiadajmy. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, ja, biedny, nędzny, grzeszny człowiek, wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze i z całego serca i proszę Cię, dla niezgłębionego miłosierdzia Twego i dla niewinnej i gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, bądź mnie, niegodnemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw. Odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. Amen. Drodzy, Pan Bóg doskonale nas wszystkich zna. On słyszał modlitwę każdego z nas. On wie o tym, czy żałujemy za swoje grzechy, czy wierzymy w odpuszczenie grzechów i czy pragniemy z pomocą Ducha Świętego poprawiać swoje życie. Dlatego tak jak wierzysz, tak niech ci się stanie. Tak powiedział Pan nasz Jezus Chrystus do swoich apostołów: którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. Dlatego jako powołany i ustanowiony sługa Jezusa Chrystusa i Jego świętej Ewangelii zwiastuję wszystkim pokutującym łaskę Bożą i z rozkazu Pańskiego ogłaszam, że grzechy nasze są nam odpuszczone w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego Świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Amen. A teraz, drodzy, wysłuchajmy psalmu, który jest psalmem tego tygodnia, który znajdujemy jako psalm 86, wersety od 1 do 11. Modlitwa Dawida. Panie, nadstaw ucha, wysłuchaj mnie, bo jestem nędzny i ubogi. Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny. Wybaw swojego sługę, który ufa Tobie. Ty jesteś moim Bogiem. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo przez cały dzień do Ciebie wołam. Rozraduj duszę swojego sługi, bo do Ciebie, Panie, ją wznoszę. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i chętnie przebaczasz. Pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, mojej modlitwy. Zważ na moje błaganie. Wołam do Ciebie w dniu utrapienia, bo mnie wysłuchasz. Nie ma równego Tobie wśród bogów, Panie, i nic nie dorówna Twoim dziełom. Wszystkie stworzone przez Ciebie narody przyjdą, by oddać Ci pokłon, Panie, i uczcić Twoje imię. Ty bowiem jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem. Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował zgodnie z Twoją prawdą. Nakłoń moje serce do bojaźni Twojego imienia. Módlmy się. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za to, że otworzyłeś drogę do zbawienia wszystkim ludziom, którzy tego chcą. Dziękujemy Ci za to, że otworzyłeś się na wszystkie narody, na całą ludzkość, by wszyscy mogli do Ciebie zdążać jako Pana i Zbawiciela. I Ty, Panie, jesteś tym, który w Jezusie Chrystusie odpuściłeś nam nasz grzech i przez Ducha Świętego prowadzisz nas w naszym życiu. Prosimy Cię, Panie, bądź z nami codziennie. Nie opuszczaj nas, ale prowadź nas i pomóż nam słuchać Twojego głosu. Amen. A teksty biblijne, które chcemy dzisiaj przeczytać. Pierwszy tekst znajdujemy w liście do Rzymian, w rozdziale pierwszym, wersety od 13 do 17. A chcę, abyście wiedzieli, bracia, że wiele razy pragnąłem przybyć do was, aby podobnie jak wśród pozostałych narodów pogańskich zebrać wśród was jakiś plon. Lecz aż do tej chwili miałem przeszkody. Jestem bowiem dłużnikiem Greków i barbarzyńców, uczonych i niewykształconych. Jeśli więc o mnie chodzi, jestem gotowy także wam w Rzymie głosić Ewangelię. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii, gdyż jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Najpierw dla Żyda, potem dla Greka. Bo w niej objawia się sprawiedliwość Boga z wiary ku wierze, jak jest napisane, a sprawiedliwy z wiary będzie żył. I fragment Ewangelii znajdujemy zapisany w Ewangelii według świętego Mateusza w 8 rozdziale, wersety od 5 do 13. Gdy Jezus przyszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik z taką prośbą. Panie, sługa mój leży w domu, sparaliżowany i bardzo cierpi. Jezus powiedział, przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział, Panie, nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. I ja bowiem, człowiek podległy władzy, mam także władzę nad żołnierzami. Do jednego mówię, idź, a idzie. Do drugiego, chodź tu, a przychodzi. A do sługi, zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdumiał się i powiedział do tych, którzy mu towarzyszyli. Zapewniam was, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Mówię wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu, by zasiąść do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebios. A synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus powiedział, idź. Niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I w tej samej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Chwała Tobie, Panie Jezu. Amen. Drodzy, zajmijmy swoje miejsca i zaśpiewajmy z zespołem kolejną pieśń.
Łaska wam i pokój od tego, który był, który jest i na którego ponowne przyjście czekamy, od naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Wsłuchajmy się we fragment pochodzący z Księgi Dziejów Apostolskich, gdzie w 10 rozdziale od 21 wersetu znajdujemy takie słowa. Piotr zszedł do tych ludzi i powiedział: ja jestem tym, którego szukacie. Z jaką sprawą przybyliście? A oni odpowiedzieli: setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bojący się Boga, o czym zaświadczyć może cały lud żydowski, otrzymał polecenie od świętego anioła, aby wezwał ciebie do swego domu i wysłuchał tego, co mu powiesz. Wtedy zaprosił ich i ugościł. Gdy następnego dnia wstał, wyruszył razem z nimi, a niektórzy bracia z Joppy przyłączyli się do niego. Nazajutrz wszedł do Cezarei. Korneliusz natomiast ich oczekiwał. Zwołał swoich krewnych i najbliższych przyjaciół. A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, upadł do nóg i oddał pokłon. Piotr jednak podniósł go i powiedział: wstań, ja też jestem człowiekiem. Rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zebranych. Przemówił więc do nich: wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego. Lecz Bóg pokazał mi, że nie wolno żadnego człowieka nazywać skalanym lub nieczystym. Dlatego też wezwany przybyłem bez sprzeciwu. Pytam jednak, dlaczego mnie wezwaliście? Korneliusz odpowiedział: 4 dni temu, gdy o godzinie 9 modliłem się w swoim domu, stanął przede mną mężczyzna w lśniącej szacie i powiedział: Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana i twoje jałmużny zostały wspomniane przed Bogiem. Poślij więc do Joppy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem. Jest on gościem w domu Szymona Garbarza nad morzem. Natychmiast więc posłałem do ciebie, a ty dobrze zrobiłeś, że przyszedłeś. Teraz wszyscy stoimy przed Bogiem, aby wysłuchać wszystkiego, co Pan tobie polecił. Wtedy Piotr przemówił: przekonuję się naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie jest mu miły ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Wszechmogący Panie, dziękujemy za to, że dociera do nas Twoje słowo. Prosimy, pomóż nam się skoncentrować, pomóż nam tego słowa nie lekceważyć, ale spraw, aby wpływało ono na nasze codzienne życie. Tobie się powierzamy przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Amen. Danielu, jakbyś przełożył slajd. Główną prawdą dzisiejszego kazania, którą chcę się z wami podzielić i która też we mnie mocno rezonuje, to sformułowanie: nie lekceważ Bożego głosu. Nie lekceważ Bożego głosu. Bo jeżeli ten Boży głos do ciebie dociera, to ma w tym jakiś cel. A zatem w momencie, kiedy dociera do ciebie kazanie, albo kiedy rozmawiasz z innymi ludźmi o Panu Bogu, kiedy doświadczasz odwiedzin, kiedy ktoś interesuje się tym, co przeżywasz i chce się podzielić z tobą tym, co przeczytał w Bożym Słowie, co do czego jest przekonany, nie traktuj tego obojętnie. Nie traktuj obojętnie kazania. I nie tyle chodzi tutaj o mnie czy o pozostałych kaznodziejów, że to w tym momencie jest jakiś brak szacunku albo że bardzo zależy nam na waszej atencji i uwadze. To nie działa do końca w ten sposób. My jesteśmy tylko narzędziami. Ale chodzi o Boże przesłanie, które jest skierowane do każdej i każdego z nas. Zachęcam cię, abyś był jak Korneliusz. Kolejny slajd, proszę. Korneliusz w fragmencie, który przeczytaliśmy, w zasadzie przywołuje całą historię, która jest wcześniej opisana od początku 10 rozdziału, która dotyczy jego osoby. Podobnie jak osoba opisana w Ewangelii, którą usłyszeliśmy, jest on setnikiem, jest dowódcą oddziału rzymskiego, który liczy 100 osób. Stacjonuje w Cezarei Nadmorskiej i tam znany jest ze swojej wielkiej pobożności. Dobrze czyni Żydom, modli się, daje jałmużnę. Tam bardzo wyraźnie jest podkreślone, że był niezwykłym człowiekiem, że jego postawa była zaskakująca, że mało który Rzymianin, poganin tak się zachowywał, jak zachowywał się Korneliusz. I w momencie, kiedy Korneliusz modli się 9 godziny, to jest istotne, do tego jeszcze wrócimy, zapamiętajcie, że modlił się o 9 godzinie, pojawia się anioł i mówi mu: Korneliuszu, twoje modlitwy zostały wysłuchane, Pan Bóg dostrzegł twoją postawę, twoje nastawienie względem Żydów, widzi to, że jesteś pobożny, poślij więc po Piotra, Szymona Piotra, który mieszka w domu Szymona Garbarza. Nie lekceważ Bożego głosu. Korneliusz go nie zlekceważył. Tylko czytamy, natychmiast posłał swoje sługi. Powiedziałem im, idźcie, a idą. Tak? To się gdzieś te historie dziejów apostolskich i ewangeliczne ze sobą wiążą. Natychmiast ich wysłał. Oni poszli i znaleźli Szymona Piotra. Poproszę kolejny slajd. Nie lekceważ Bożego głosu. Nie lekceważ Bożego głosu, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka, czy też w zasadzie na pierwszy rzut ucha, wydaje się, że ten głos jest taki dziwny, taki trudny, a może wręcz kontrowersyjny. I teraz przenosimy się do drugiego bohatera tej historii, bo ten fragment w zasadzie jest zorientowany na dwie osoby. Najpierw na Korneliusza, który modli się w swoim domu i dociera do niego anioł, ale to nie koniec niezwykłych wydarzeń. W tym samym czasie przenosimy się w inne miejsce, tam gdzie mieszka apostoł Szymon Piotr. Poproszę kolejny slajd. Historia apostoła Piotra jest krótko zarysowana we fragmencie, który przeczytaliśmy, więc dlatego chcę króciutko przywołać to, co się wydarzyło. Apostoł Piotr również udał się na modlitwę. Co ciekawe, on modlił się o godzinie 6:00, to też zapamiętajmy. Godzina 9:00 Korneliusz, godzina 6:00 Piotr, do tego jeszcze wrócimy. Wychodzi na dach, aby się modlić. W tym czasie ludzie, którzy go goszczą, przygotowują mu posiłek i dochodzi do dosyć znanej historii. Apostoł Piotr ma widzenie. Z nieba na płachcie, na prześcieradle, różnie moglibyśmy to nazwać, z nieba spuszczone zostają wszelkie zwierzęta, które Żydzi uważali za nieczyste. I Pan Bóg mówi: bierz, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr mówi: no jak to? No przecież, Panie Boże, to są niekoszerne zwierzęta, nieczyste. Nie mogę tego zrobić. Pan Bóg mówi: co ja oczyściłem, ty możesz teraz wykorzystać, możesz się tym nakarmić. Sytuacja powtarza się jeszcze 2 razy, sumarycznie 3 razy Piotrowi pojawia się ta wizja. I to jest nawiązanie do najbardziej podstawowych praw mojżeszowych dotyczących spożywania posiłku, czyli tak zwanej koszerności. Po wyjściu z Egiptu Izraelici otrzymali te prawa pod górą Synaj. One były bardzo istotne i zresztą do dziś one są bardzo istotne. Kiedy byliśmy w Izraelu, w Tyberiadzie, niedaleko Cezarei Nadmorskiej, tam przebywając w żydowskim hotelu, otrzymując śniadanie, otrzymaliśmy koszerne śniadanie. Tak? Według konkretnych przepisów nie można było i nie można łączyć pewnych konkretnych produktów ze sobą, bo Pan Bóg tak Izraelitom to przekazał. Nie lekceważ Bożego głosu. Historia Piotra, jak potem dalej widzimy, jak ona się rozwija, pokazuje, że człowiek, który jest wierny Panu Bogu, ma być gotowy na zmianę perspektywy. I to pod różnym kątem. Apostoł Piotr miał zmienić perspektywę patrzenia na ludzi wywodzących się z pogaństwa. Do tego jeszcze też dojdziemy. Pytanie, w jaki sposób Boży głos, który dociera do nas, ma pomagać nam zmieniać naszą perspektywę. Może to dotyczyć zmian liturgicznych, szat, które są używane w trakcie nabożeństwa. Może to dotyczyć wspólnych modlitw z przedstawicielami różnych wyznań. W końcu kończymy dziś tydzień modlitw o jedność chrześcijan i często być może mamy bardzo różne zdania na temat ekumenii, na temat współpracy, na temat kontaktów z tymi, którzy też są chrześcijanami, ale wierzą trochę inaczej niż my. Dziś też pojawia się ważne pytanie, jaka jest nasza tożsamość i na czym ją budujemy. Do tego też jeszcze dojdziemy. Apostoł Piotr, nawet po tym widzeniu, po tym doświadczeniu, kiedy przychodzą do niego ci żołnierze i mówią, słuchaj, poganin, setnik Korneliusz chce się z tobą zobaczyć. Piotr mógł nie pójść. Mógł nie wejść do domu. On tłumaczy, jako prawowierny Żyd nie mogę wejść do domu poganina, bo narażam się na nieczystość rytualną. Nawet jak już się z nim spotkał, to mógł nakazywać mu obrzeskę, tak? Mówić, Korneliuszu, no wszystko w porządku, ale jeżeli chcesz być wierny Panu Bogu, to musisz się dać obrzezać. Tak? Albo to musisz teraz przestrzegać bardzo konkretnego jadłospisu. Nie wolno ci jeść tego, 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 tego nie możesz z sobą łączyć. Piotr miał do tego prawo. I może nawet chciał. Tak to widzimy po reakcji na widzenie. Mówi, Panie Boże, no jak to te nieczyste zwierzęta teraz mam jeść? No jestem prawowiernym Żydem. No nie. Ale Pan Bóg mówi, nie nazywaj skalanym tego, co Bóg oczyścił. Nie nazywaj skalanym tego, co Bóg oczyścił. I Piotr adręczy niepewność. Piotr się z tym zmaga, Piotr ma wątpliwości. Ale w momencie, kiedy przychodzą do niego ci mężowie, postanawia z nimi pójść. Kolejny slajd. Doświadcza działania Ducha Świętego. Doświadcza zmiany sposobu myślenia. I to jest w zasadzie, tak podają bibliści, historia potrójnego nawrócenia. Bo zmiany sposobu myślenia, działania Ducha Świętego doświadcza Korneliusz. Działania Ducha Świętego, zmiany sposobu myślenia doświadcza Piotr. Ale także jak zobaczylibyśmy dalej, gdybyśmy czytali 11 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, zmiany sposobu myślenia doświadczają apostołowie w Jerozolimie. Bo po tym wydarzeniu, kiedy Piotr przychodzi do Korneliusza, głosi Boże Słowo, przyznaje, Bóg nie ma względu na osobę. Tak? Nie ma znaczenia, czy ktoś jest poganinem, czy Żydem. Dla nas być może to jest oczywiste dziś. Ale w tamtym czasie to jest rewolucyjne odkrycie. Tak, my jesteśmy oswojeni z tym, że Paweł pisze, nie ma Żyda ani Greka, wszyscy jesteśmy równi w Bożych oczach. Tak do wszystkich nas dociera Ewangelia. Na początku Kościoła apostołowie byli przekonani, że aby być zbawionym, aby być chrześcijaninem, Trzeba stać się Żydem, tak? Mężczyźni muszą dać się obrzezać, muszą przestrzegać 613 przepisów prawa, muszą jeść koszerne posiłki. I potem, gdy czytamy Dzieje Apostolskie, gdy czytamy listy apostołów, to widzimy te napięcia z tym tematem związane. Wspólnota apostołów na początku też ma z tym problem. Piotr do nich dociera i oni mówią, no słyszeliśmy, co się wydarzyło w tej Cezarei. Tak dotarło do nas, Piotrze. Jak mogłeś, tak? Jak mogłeś wejść do domu poganina i jeszcze głosić mu Boże Słowo? Jak mogłeś się tak skalać, tak? Piotr zaczyna im tłumaczyć, z czym się to wszystko wiązało. I czytamy, że po jego wyjaśnieniach apostołowie się uspokoili, wielbili Boga i zaakceptowali fakt, że Pan Bóg udziela łaski poganom. Dokonuje się wielki zwrot w myśleniu, dokonuje się niesamowite nawrócenie, niesamowita metanoja w perspektywie Korneliusza, w perspektywie Piotra i w perspektywie wspólnoty apostołów. To potem dalej się rozwija. Apostoł Paweł ma wielki wpływ na to, jak potem rozwija się Kościół, bo to on nazywany jest apostołem narodów, apostołem pogan. Piotr jeszcze ma tam potem swoje doświadczenia, że nie do końca jeszcze w pełni jest w stanie to wszystko pojąć. Paweł mu czyni wyrzuty, bo jeszcze się zdarzyło, że Piotr nie do końca umiał sobie z tym wszystkim poradzić. Ale Pan Bóg pracuje nad Piotrem, nad apostołami, by przekazać im szalenie ważną prawdę. Zbawienie jest dla każdego. Jak śpiewaliśmy, to też dzisiaj usłyszeliśmy. On może dopomóc i mnie bez żadnych warunków wstępnych, bez tego, że urodziliśmy się w jakim kontekście, że spełniliśmy pewne wymogi, pewne przepisy. Ewangelia, przesłanie o Bożym ratunku w Jezusie Chrystusie skierowane jest do każdego. Do kobiety, mężczyzny, do dziecka, do starca, do Żyda, do muzułmanina, do hinduisty, buddysty, do Eskimosa, do Australijczyka, Polaka, Niemca, Rosjanina, Grenlandczyka, Wenezuelczyka, jakkolwiek. I to nie jest wymysł, który pojawia się tylko w Księdze Dziejów Apostolskich, ale o tym też mówił Pan Jezus. On o tym mówił w swoim pierwszym kazaniu w Nazarecie. Przyjdą ze wschodu, z zachodu, z południa i z północy i zasiądą w Bożym Królestwie. Poganie też doświadczą Bożego zbawienia. Z tym, że ta wieść tak rozjuszyła Żydów, że chcieli w Nazarecie zrzucić go z góry. I w Nazarecie Pan Jezus ewangelizacyjnego sukcesu nie odniósł. Dlaczego? Bo tamci ludzie nie doświadczyli zmiany sposobu myślenia. Piotr jej doświadczył, apostołowie jej doświadczyli i dzięki temu Ewangelia zaczęła docierać w najróżniejsze regiony świata. Kolejny slajd poproszę. Kilka motywów odnośnie tych godzin w ujęciu niesamowitego Bożego planu zbawienia. Korneliusz modli się o godzinie 9:00. Piotr modli się o godzinie 6:00. Jak czytaliśmy 4 dni temu, Korneliusz mówi, kiedy jeszcze dodamy ten jeden dzień podróży Piotra do Joppy, 3 dni wcześniej się to rozgrywa. Te liczby to nie jest przypadek, moi drodzy. 3 dni, bardzo istotny kontekst biblijny w perspektywie Pana Jezusa, 3 dni od śmierci do zmartwychwstania. Te godziny też są szalenie istotne. Czy pamiętamy, co się dzieje o godzinie 9:00? To jest godzina 15:00. Tak? Nie patrzymy na nasze pojęcie czasu, tylko na to, w jaki sposób Żydzi odmierzali czas. Dla nich godzina 9:00 to była 9:00 godzina od świtu, czyli około godziny 15:00. Co się wtedy dzieje? O godzinie 9:00 w Wielki Piątek umiera Pan Jezus. Dopełnia się wtedy zbawienie. O godzinie 9:00 zasłona świątyni rozdziera się na dwoje. Wszyscy mają już bezpośredni dostęp do Boga. Nie trzeba już składać ofiar, nie ma już konieczności tego rytuału. To nie przypadek, że anioł przychodzi do Korneliusza właśnie, kiedy on się modli o godzinie 9, wtedy o tej godzinie, kiedy Pan Jezus umarł. Kiedy rozdziera się zasłona świątyni, kiedy dochodzi do pojednania pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Kiedy modli się Piotr? O godzinie 6, czyli w samo południe, o godzinie 12. Co się dzieje w perspektywie Pana Jezusa o godzinie 6? Czytamy w Wielki Piątek, wtedy ciemność zaległa całą ziemię i trwała aż do godziny 9, aż do momentu, kiedy Pan Jezus umarł. Wtedy padają słynne słowa: Boże mój, czemuś mnie opuścił. To jest kulminacyjny moment męki Pana Jezusa. Moment największego opuszczenia. To jest moment niepewności. Moment bycia dręczonym, cierpiącym. Piotr ma widzenie o godzinie 6. Czytamy, dręczy go niepewność. Nie wie, jak ma sobie z tym poradzić. To wszystko do siebie pasuje. To wszystko nawiązuje do historii zbawienia. To jest niesamowity Boży plan zbawienia, który nawet w godzinach się objawia. Kiedy Pan Bóg chce coś przekazać, nie lekceważ Jego głosu. On jest nawet w stanie pory dnia wykorzystać, aby dać do myślenia. I ostatni motyw, poproszę kolejny slajd. Kwestia, którą dziś się zajmujemy, wiąże się z pytaniem o to, na czym budujemy swoją tożsamość. Co dla nas jest najważniejsze, dla nas ewangelików? Tak, tu można by było zadać pytanie: Piotrze, apostole Piotrze, co dla ciebie jest najważniejsze? Miał to widzenie? Co było w tym momencie najważniejsze? Przepisy mojżeszowe. Nie mogę brać, zabijać i jeść, bo to jest nieczyste. Na tym budował swoją tożsamość jako człowiek wierzący, jako Żyd. Że moim obowiązkiem jest przestrzegać prawa mojżeszowego, że w ten sposób się będę Panu Bogu podobał, że Ewangelia ma być zwiastowana Żydom, bo w pierwszym etapie tak było. A nawet jeżeli ktoś inny słucha tych słów i chce przyjąć Boże Słowo, chce przyjąć Ewangelię, to musi się dać obrzezać, musi być koszernie, musi być 613 przepisów prawa. Na tym Piotr, apostołowie budowali swoją tożsamość. Pytanie, co dla nas, ewangelików, jest najważniejsze i na czym my, jako ewangelicy, budujemy naszą tożsamość. Gdyby nas zapytać, tak, co sprawia, że jesteśmy ewangelikami, co jest dla nas ważne, może byśmy podkreślali, że mamy inne stroje liturgiczne, mamy inne zwyczaje niż pozostałe wyznania. A może, i to jest takie moje smutne wrażenie, że nierzadko, kiedy opowiadamy o sobie, kim jesteśmy, mówimy o sobie per negacja, tak? Że na przykład nie modlimy się do świętych, nie czcimy Marii, nie mamy czyśćca, nie mamy mszy. Choć tu można dyskutować, ale to nie temat na to kazanie. Księży nie obowiązuje celibat. To jest takie moje wrażenie, nie poparłem tego żadnymi badaniami, ale mam wrażenie, że bardzo często, kiedy jesteśmy pytani, kim jesteśmy, to od razu stawiamy siebie w kontrze. Może dlatego, że jesteśmy tak ogromną mniejszością w naszym kraju, to jest najbardziej oczywiste. W ten sposób możemy pokazać, że jesteśmy inni, że się różnimy. No ale to jest nasz fundament, to stanowi o naszej tożsamości, że czegoś nie robimy. Dla mnie to trochę takie smutne. Myślę, że w pierwszej kolejności powinniśmy mówić o tym, co robimy, w co, w kogo wierzymy. Że wierzymy w Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, który z miłości do człowieka posłał swojego Syna Jezusa na świat, aby ten nas uratował, aby zajął nasze miejsce na krzyżu. Także dla nas kluczowe jest to, że z Bożej łaski przez wiarę możemy być ocaleni i możemy mieć nadzieję na życie wieczne w niebie. To jest fundament. To jest klucz do wszystkiego. a pozostałe kwestie mogą schodzić na dalszy plan. Możemy się różnić, możemy się nawet czasem nie rozumieć, ale mamy skupiać się na tożsamości pojmowanej przez Jezusa i przypomnianej przez Piotra. Piotr mówi, Bóg nie ma względu na osobę, ale w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Ostatni slajd. W każdym narodzie miły mu jest ten, który się go boi i postępuje sprawiedliwie. Od razu mi się to skojarzyło z tym, co pisze Luter w objaśnieniu do przykazań. Powinniśmy Boga bać się i miłować Go. A jeszcze w innym miejscu apostoł Piotr mówi, że każdy, kto w Niego wierzy, kto wierzy w Boga, kto wierzy w Jezusa, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. I o tym też już dzisiaj słyszeliśmy. Apostoł Piotr odkrył ten fundament. Pan Bóg zmienił jego myślenie, że nie jest potrzebna obrzeska, że nie jest potrzebne, aby przestrzegać 613 przepisów prawa, że nie jest potrzebne, aby wszędzie były te same zwyczaje. Ale kluczem jest to, aby przed Panem Bogiem odczuwać bojaźń, czyli szacunek, czyli taki respekt, czyli mieć świadomość Jego niesamowitości. A także chodzi o to, żeby Pana Boga kochać, żeby wierzyć w Pana Jezusa, który umarł za moje grzechy. To zdefiniowało chrześcijaństwo 2000 lat temu. Dlatego nie musimy się obrzezywać. Dlatego nie musimy na przykład 3 razy w roku iść do Jerozolimy, my mężczyźni. Bo jeżeli byśmy się trzymali tego, czego trzymało się chrześcijaństwo na początku, tak by było. Dlatego możemy jeść w trakcie jednego posiłku ser i szynkę. No, dla Żydów to jest nie do pomyślenia, bo to połączenie nie jest koszerne. Nie można tego razem ze sobą łączyć w trakcie posiłku. My możemy. Dlaczego? Bo Pan Bóg zmienił perspektywę patrzenia Piotra, a następnie całej wspólnoty. Bo Bóg nie ma względu na to, czy ktoś jest poganinem, Żydem, Grekiem. Zbawienie jest dla każdego. Na początku było to bardzo kontrowersyjne. Oni się bardzo o to kłócili. Pomyślmy, jak wiele rzeczy dla nas jest kontrowersyjnych i jak wiele rzeczy my jesteśmy w stanie się kłócić, artykułować nasze zniesmaczenie, nasze zgorszenie, jak próbujemy wpływać na siebie, żeby zmienić czyjeś zdanie. Ale najistotniejszy jest fundament. Fundament o tym, aby kochać Pana Boga, aby wierzyć w to, że Pan Jezus umarł za moje grzechy, że zajął moje miejsce. To wszystko zmienia. A to, czy potem jesteśmy obrzezani, przestrzegamy konkretnej diety, tak, a nie inaczej się ubieramy w kościele, tak, a nie inaczej mamy różne zwyczaje. Rzecz drugorzędna. Nie lekceważmy Bożego głosu, ale okazujmy Mu posłuszeństwo. Budujmy swoją tożsamość w oparciu o pozytywne motywy. Trzymajmy się mocno przesłania o Bożej łasce w Chrystusie. Tak jak odkrył to Piotr, tak jak doświadczył tego Korneliusz, tak jak następnie apostołowie, apostoł Paweł i cały Kościół postanowił w tej sprawie za Bożym głosem do tego podejść. Amen. Usłyszeliśmy przeczytane i zwiastowane Boże Słowo. Ono domaga się odpowiedzi. Dlatego teraz, niczym Korneliusz, niczym Piotr, niczym apostołowie, wyznajmy naszą wiarę w naszego Boga. Uczyńmy to dzisiaj słowami wyznania nicejsko-konstantynopolitańskiego. Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Panny i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. A pokój Boży, ten, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże naszych serc i naszych myśli w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen.
Thank you.
Módlmy się. Tak, Panie, to prawda. Zastawiasz przed nami swój stół. To jest niesamowite, że niezależnie od tego, kim jesteśmy, gdzie się urodziliśmy, jaki jest nasz kontekst, niezależnie od tego, jaka była nasza przeszłość, jaka jest nasza teraźniejszość, Twoje drzwi są otwarte. Ty zapraszasz. Ty wołasz. Tak jak wołałeś Korneliusza, tak jak wołałeś Piotra, tak jak oddziaływałeś na apostołów. Dziękujemy, Panie, za to, że wszystkich nas, bez wyjątku, zapraszasz do swojego stołu. Prosimy, Panie, abyśmy teraz pozytywnie reagowali na to zaproszenie. Bo przy tym stole, w tych darach, możemy namacalnie odczuć to, że Pan jest dobry. Możemy przypominać sobie to, że On umarł o godzinie 9 za nasze grzechy. Że zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. I że nie ma już żadnych warunków wstępnych. Ale że można po prostu do Ciebie przyjść, Tobie wszystko wyznać, prosić Cię o pomoc i iść za Tobą wszędzie tam, gdzie nas stawiasz. Dziękujemy Ci za to, że zastawiasz przed nami stół i prosimy teraz, abyś wysłuchał nas jako razem, kiedy Twoje dzieci do Ciebie wołają, nie Panie, my też chcemy do Ciebie wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Pan nasz Jezus Chrystus, tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie, jedzcie. To jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy, dał im, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was i za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Wszechmogący Panie, dziękujemy za to, kim jesteś i jaki jesteś. Oto nas zapraszasz. Porusz nas mocą Ducha Świętego. Pomóż nam nie lekceważyć Twojego głosu. Pozwól nam przyjąć Twoje zaproszenie. Amen. Pokój naszego Pana niech zawsze będzie z wami. Oto wszystko gotowe. Skosztujcie, zobaczcie, doświadczcie, że Pan jest dobry. Przyjmijmy Jego zaproszenie, bo błogosławieni są ci, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Dziś będziemy przystępować na stojąco przy schodach, przypominam, o dłoniach złożone w łódeczkę, a następnie, aby kielichy z krwią Chrystusa po spożyciu odłożyć do przygotowanych pojemników. Oto wszystko gotowe. A tak jako ci, którzy przyjęli Boże zaproszenie i zostali posileni ciałem i krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa, pozostańmy w Jego pokoju, a Pan niech zawsze będzie z nami. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty zapraszasz nas do siebie. Dziękujemy Ci za to, że czynisz to w tak różnorodny sposób. W momencie, kiedy czytamy Twoje słowo, kiedy go słuchamy, w momencie, kiedy docierają do nas słowa pieśni, w momencie, kiedy możemy uczestniczyć w wieczerzy, w momencie, Panie, kiedy rozmawiamy o Tobie z innymi, dziękujemy za Twój głos, który do nas dociera. Pomóż nam go nie lekceważyć. Spraw, Panie, aby nie było nam to obojętne, co Ty do nas mówisz. I aby miało to wpływ na nasze życie. Ale jednocześnie dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty nie lekceważysz naszego głosu. I dziękujemy Ci za to, że Tobie możemy przynosić wszelkie nasze prośby, nasze doświadczenia, to, czym żyjemy na co dzień. Dziękujemy, Panie, za to, że jest tak wiele aspektów do wdzięczności. Dziękujemy Ci za to wszystko, co otrzymujemy z Twojej ręki. Dziękujemy za to, że możemy być tu razem, że pozwoliłeś nam ten niedzielny poranek spędzić w tym miejscu. Dziękujemy za zespół, za wszystkich zaangażowanych w to nabożeństwo. Dziękujemy Ci za to, że nasza wspólnota nie musi kończyć się tu w kościele, ale że możemy udać się do sali parafialnej i tam też razem ze sobą być, korzystać z różnych dobroci. Dziękujemy Ci, Panie, za tę możliwość. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty nigdy nie zostawiasz nas samym sobie. Dziękujemy Ci za to, że powierzyłeś nas sobie nawzajem, że powołałeś nas do wspólnoty, abyśmy jedni drugich nosili brzemiona, abyśmy pamiętali o sobie nawzajem w modlitwach. Dziękujemy Ci, Panie, za te wszystkie karteczki, za te wszystkie prośby, dziękczynienia, za te wszystkie sprawy, którymi chcemy się ze sobą nawzajem i z Tobą dzielić. I Tobie, Panie, przynosimy te wszystkie prośby, te wszystkie aspekty. W szczególności też prosimy, Panie, o to, aby ten rok 2026 był lepszy od poprzedniego w kontekście zdrowia, w kontekście tego, z czym mierzymy się, Panie, jako ci, którzy funkcjonują w tym świecie. Chcemy, Panie, prosić o Twoje błogosławieństwo dla naszej parafii, dla wszystkich przedsięwzięć, dla przygotowań do zgromadzenia parafialnego, dla tych regularnych spotkań związanych z oglądaniem serialu The Chosen, pod kątem prób chórów, spotkań tematycznych, pod kątem szkółek niedzielnych, spotkań młodzieżowych, spotkań konfirmacyjnych. Panie, Tobie to wszystko chcemy powierzać. Chcemy być ze sobą, ale także z Tobą. I chcemy wzmacniać naszą wiarę. Chcemy doświadczać zmiany sposobu myślenia. Tobie, Panie, powierzamy wszystkich chorych. Ty wiesz, jak wielu teraz spośród nas być może łączy się z nami ze swoich domów, bo nie są w stanie, nie czują się na siłach, aby tu dotrzeć. Prosimy, Panie, o zdrowie, o Twój uzdrawiający dotyk. Prosimy o Twoje błogosławieństwo dla tego świata, w szczególności o błogosławieństwo dla Ukrainy i Rosji. Prosimy, Panie, o zakończenie działań wojennych, szczególnie teraz w tych bardzo zimowych aspektach, w kontekście awarii ogrzewania, w kontekście braku elektryczności. Chcemy, Panie, błagać o to, abyś zmieniał serca przywódców, którzy często identyfikują się jako chrześcijanie. Prosimy, Panie, abyś zmieniał ich podejście. Prosimy, Panie, o kwestie związane z Wenezuelą, z Grenlandią, z bezpieczeństwem na świecie. Widzisz, Panie, jak to wszystko nas być może przeraża, obawia. Tobie, Panie, chcemy się powierzać. Tobie, Panie, powierzamy naszych współwyznawców w Wiśle Czarnym. Prosimy, Panie, abyś pomagał im działać, rozwijać się, aby także oni mogli przekonywać się, jak niezwykłym Bogiem jesteś. Aby i do nich docierał Twój głos i by go nie lekceważyli. Tobie, Panie, powierzamy i ten 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, aby te środki mogły zostać wydane w odpowiedni sposób, aby ten sprzęt medyczny służył i najmłodszym, i tym starszym,
abyśmy, Panie, także w ten sposób mogli składać świadectwo naszej wiary. Tobie, Panie, powierzamy się we wszystkich doświadczeniach, we wszystkich kontekstach i sytuacjach. Prosimy, błogosław nas i strzeż przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Twojego Świętego. Amen. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen.